Ja Ludkę pamiętam dopiero z Dębicy. To już były lata, koniec 45-46. Jako najlepszą siostrę, moją opiekunkę, bo była 4 lata starsza ode mnie, ja byłam jeszcze dzieckiem. Oto z Dębicy zdjęcie. Ludka, Marek, ja. Tam nastąpiła tragedia. Mianowicie mama była w ciąży, miała urodzić następne dziecko, a nas mam babcia kazała się modlić codziennie. Myśmy spały w jednym łóżku z Ludką. Boziu kochany, daj nam braciszka. I nagle Ludka zniknęła. Nie ma. Czerwiec 46.
Czyli pani ma 4 latka.
Ja mam 4,5 roku.
Ona 8.
Tak.
W pamięci każdego z nas są obrazy, które traktujemy jako pierwsze. Oznaczają one początek naszego świadomego bycia w świecie. Najwcześniejsze wspomnienia urodzonej we Lwowie Ewy Hübner-Pańczyk wiążą się z obecnością w jej życiu drobnej, ciemnowłosej dziewczynki, którą nazywa Ludką. W tych wspomnieniach jest radość i poczucie bliskości, ale także ból rozstania. Tęsknota, która miała dawać o sobie znać przez całe życie.
Pamiętam, jak my z Ludką, mama gdzieś wyszła, a myśmy się malowały przed lustrem, szminką mamy, i całowałyśmy lustro, robiłyśmy pieczątki. Na to wpadła mama, cholera z tymi dziećmi, na nas wrzasnęła. Ostatnia moja szminka ze Lwowa, no, stało się. I zrozumiałam, że ja pamiętam zawsze stresowe sytuacje, tylko takie, bo... Druga taka historia była, no mama urodziła tam syna, to dziecko żyło 6 tygodni i zmarło. I pamiętam pogrzeb. Czy i półletniemu dziecku było Gance Gal, czy ma brata, czy nie ma brata, to jest jeszcze wiek taki żaden. I jechaliśmy dorożką. Do dziś pamiętam aksamit na tej dorożce, jak się tak układał pod palcami, a z tyłu jechała ciotka z Markiem, a mój kuzyn Marek to był znany z tego, że zawsze broił, a mnie ciągnął na złą drogę na wszystkie fronty. I spojrzeliśmy na siebie i wystarczyło, żeby zamiast powagę zachować, tośmy wyrasnęli w trójkę. Jedna bomba atomowa i jedziemy znów do Lwowa, coś takiego. No więc pamiętam znowu mamę, jak nas obydwie chwyciła za ramiona, ja was zatłukę. A wtedy jechaliśmy z trumienką. Ojciec trzymał trumienkę, a nam to było... No, mnie to nie dochodziło do głowy, że to jest nieszczęście, po prostu. I ta Dębica... A co jeszcze pamiętam? Kaszę jaglaną. Śniadanie kasza jaglana, obiad kasza jaglana. Jak tylko głodni kasza jaglana. Nie mogłam na nią patrzeć. Płakałam nad każdym razem nad talerzem. Ludka, jak mama nie widziała, to... Łyżkę brała na swój talerz, żeby mnie uwolnić od tego. Pamiętam, tam była taka wygódka, dwie dziurki, czyściutko, pięknie tam zrobione. I to był nasz kącik zwierzeń. Tam się gadało, tam się opowiadało, powtarzało się kawały, które rodzice opowiadają bez ładu i składu. Chachy, chichy odchodziły. A mama uszyła nam na zimę takie, przychodziły paczki z UNRY. I mama nam takie człowieczki uszyła, to znaczy takie jak gdyby kalesony, bo to takie coś było, pod koszulką z długim rękawem, rozpinane od szyi do kroku, a z tyłu na 3 guziki klapa. Nie potrafiłam jej rozpiąć, zawsze rozpinała to Ludka, aż mi się w końcu przydarzyło, że nie zdążyłam. I wiem, że Ludka mnie rozebrała z tego człowieczka wełnianego, gryzącego jak nieszczęście, i wrzuciła to do ustępu jeszcze kijem, utopiła. I ja chodziłam bez niego. Nikt się nie zorientował, co się stało, bo bym chyba oberwała od mamy. Ludka była moją największą opiekunką, największą przyjaciółką. To się po prostu nie chce wierzyć, jak to dziecko się zajmowało młodszą siostrą. I nagle Ludka zniknęła. Nie ma. Więc co ja sobie ubzdurałam? Rodzice chcieli braciszka. Braciszek się urodził. Sprzedali Ludkę, a kupili chłopca. I było to dla mnie nie do przetłumaczenia. U mnie się to utrwaliło. Nienawidzę rodziców za to, że sprzedali mi Ludkę. A następna do sprzedania będę ja, bo oni chcą tylko chłopców. To była dla mnie dziecięca tragedia. Nie wiem, dlaczego mi nie powiedziano półprawdy, czy prawdy nie wytłumaczono. A może tłumaczono, ja się buntowałam. Nie mam pojęcia. Ja się wszystkim żaliłam, ja płakałam, ja tęskniłam za Ludką. Nie wiedząc, co się z nią dzieje, a z nią się działy rzeczy straszne.
W roku 1946 pani Ewa miała dopiero 4 lata i ciągle zmieniające się domy. Najpierw ten lwowski, następny w Bóbrce, potem w Strzyżowie i Dębicy, aż wreszcie rodzina przemieściła się na Górny Śląsk, do Gliwic.
Babcia dostała nakaz Gliwice i babcia nas ściągnęła do Gliwic. Z tym, że to był 1948 rok, już mieszkania poniemieckie nie czekały. Tato się nachodził dobrze za mieszkaniem i właśnie dostał takie, tak zapluskwione, że to się nie da opisać. Ale mieliśmy już tam mieszkanie. Powiem pani tak, moja mama rządziła w domu. Mimo, że ja ją wspominam z tych okresów jako taką zwiecznie nerwową, to mama była szalenie wesołym człowiekiem. Śpiewała piosenki najróżniejsze, czasami nie takie, jak powinny być, bez przerwy. Ona była dzieckiem Lwowa. U mnie się w domu tym bałakiem lwowskim mówiło. Ja się potem dopiero dowiedziałam, że to nie są prawidłowe słowa. Litra mleka na przykład, meszty, czyli buty, pikuleta to szpilki. Buty. I to u mnie tak było. Tato wkładał ancuk, koszuli, krawatkę. Brał mamę pod depachę albo pod kolki i szli się nachapać za bezdurno, czyli na jej za darmo do kogoś. No. U mnie był dom szalenie wesoły. Zawsze pełny ludzi. Co prawda, jak ludzie przychodzili, to dzieci szybciutko. Lulać, nic nie mówić, nie bałakaj, tylko śpij. No. Hamaj kaka i nic nie bałakaj, nie? Lwowski bałak taki, jak należy. No. I ci ludzie, co przychodzili, mówili tak samo. A z drugiej strony był śląski język. Mało, że śląski język. Ja poszłam do pierwszej klasy, połowa klasy nie umiała słowa po polsku. To były niemieckie dzieci. Na początku to były straszne tarcia między tubylcami a tą napływową ludnością.
Czyli rozumiem, że to był taki zakątek polski, gdzie trzeba było od nowa się zdefiniować, znaleźć swoją tożsamość.
Gliwice to były Niemcy. Wie pani, Jałta nam co zrobiła? Odebrała nam nasze ziemie. Ja inaczej nie uważam, tylko tak. No. Mimo, że gościłam Ukraińców, mimo, że jeżdżę do tego Lwowa. Żal mi ludzi, którzy mają wojnę. Strasznie żal. Tutaj przechowałam rodzinę. To takie ludzkie i normalne. Ale dla mnie to była moja ojczyzna, prawda? Ludka siedziała gdzieś tam głęboko, bo to był temat tabu w domu. Babcię pytałam, no, rodziców, oj daj spokój, to było, minęło. No było, minęło, było inne życie. Pewnie, że ja potem żyłam normalnie, miałam koleżanki, ale cały czas mi ona tkwiła jak zadra. Gdzie ona jest, co z nią zrobiono? Miałam żal, że nie chcą nic powiedzieć po prostu. I cisza była cały czas, do momentu, kiedy ja nie skończyłam 18 lat. Zdałam maturę i tato poszedł mi kupić, to już w Gliwicach było, poszedł mi kupić zegarek. I przy głównej ulicy idzie jakaś gromada ludzi i rozmawia z jakimś językiem. Ja mówię, tato, po jakiemu oni rozmawiają, bo to nie niemiecki. I tato mówi, no nie mów, że nie wiesz. A po chwili stanął. I mówisz, popatrz się, tutaj widzisz te takie hieroglify. takie dziwne litery na ścianie, to jest klub Richtera. I tu się spotykają Żydzi. To był język hebrajski. Nie wiem, czy hebrajski, czy jidysz, czy żydowski, jak mi powiedział. I poszliśmy dalej. Tato milczał i w pewnej chwili mówi, no dorosłaś, ja ci muszę powiedzieć. Lutka nie była twoją siostrą. Lutka była żydowskim dzieckiem, które myśmy wychowywali przez wojnę i w Dębicy nam ją zabrali. To było nagle jak grom z jasnego nieba. Rodzice musieli wcześniej coś wiedzieć. Tato mi powiedział, że oni odsunęli o 2 tygodnie zabranie tego dziecka, żeby ją na to przygotować. Dlaczegoście tego wszystkiego mi nie powiedzieli? Dlaczego ta tajność? Powiedz, dlaczego? No mam, rodzice mówili, że no z Izraelem Polska źle żyła. Że to wcale nie było honorowe, tylko niehonorowe. I tak dalej, że o tym się nie mówi i tak lepiej, żeby tak zostało. Wszystkich to boli, no ale trudno. No. Nam ją zabrali, byśmy się też do dziewczynki przyzwyczaili w końcu. Lutka nastała w naszej rodzinie w grudniu 1942. To był bardzo ciężki dzień, ponieważ z centrum Lwowa moich rodziców i mnie wyrzucili na ulicę Źródlaną do budynku, gdzie przez okno był, zaraz za oknem był mur getta i widok na getto. W tym domu był chaos, brud, bałagan, jedno wielkie nieszczęście. Ja miałam wtedy 0,5 roku, bo się urodziła w maju. Mama była straszną czyścioszką zawsze i musiała mieć porządek, więc się zakasała rękawy i do roboty. Zimno strasznie, bo rzekomo grudzień był bardzo zimnym miesiącem. I w takim momencie zapukał ktoś do drzwi. Kobieta z dzieckiem poprosiła, żeby dziewczynkę przechować godzinę, bo ona coś bardzo ważnego ma do załatwienia. Mama mówi, ja nie zwróciłam na to uwagi, tylko wzięłam dziecko i posadziłam na krześle. I jak ta kobieta wyszła, no to zaczęła, ono było zawinięte w chustę. Zaczęła rozsupływać tą chustę i dziewczynka miała na piersiach kartkę, że bardzo prosimy o zaopiekowanie się tym dzieckiem lub wystawienie na ulicę. Więc mama w tym szoku wybiegła na ulicę. Oczywiście nikogo tam nie było. No i dziecko zostało. Głodne, brudne, biedne. Obraz nędzy i rozpaczy. I zamieszkało razem z nami. Nie wiem kto, chyba babcia, bo babcia była taka bardzo, mimo że bardzo prosta kobieta, ona była niesamowicie przedsiębiorcza. A załatwiała wcześniej swojemu wychowankowi papiery z kościoła. I Lutka chyba, tak jak i babci wychowanek, z krakowskiego kościoła dostała metrykę urodzenia jako nieślubne dziecko mojej matki i nazwana ją Ludwika Wołynia. Dziecko było z nami ponad rok w tym miejscu. Było to straszne, ale do mamy zaczął smalić cholewki, że tak powiem. Ukrainiec, który był rządcą tego domu. No i jak mama ostro do niego skoczyła, to on powiedział, ty nie podskakuj, bo ja wiem, co to za dziecko. No i w tym momencie alarm. Tato załatwił pracę sobie w sklepie w Bóbrce i tam żeśmy mieszkali do marca 1945 roku, bo trwała akcja Polacy do Polski.
Lutka nie była jedynym żydowskim dzieckiem ukrywanym w rodzinie Ewy Hübner. Babcia Katarzyna Witz, faktycznie cioteczna babcia, która wychowała jej mamę, opiekowała się 2-letnim Arno, który po latach został wybitnym skrzypkiem podpisującym się jako Adam Han Górski. Chłopiec miał jednak rodziców i po wojnie do nich powrócił. Lutka była sierotą, o którą upomniało się rodzące się w owym czasie nowe państwo Izrael. Przyszedł dzień, kiedy to na babcię Katarzynę spadła dramatyczna konieczność odwiezienia dziecka do punktu zbornego w Bytomiu.
No więc jak, gdzie, co i bardzo skąpy tato był, ale się dowiedziałam od taty, że zabrała ją szwedzka organizacja. Ja byłam po maturze, dostałam się na studia do Lublina. W Lublinie miałam kolegę, który mówił po angielsku, co było ewenementem wtedy, i wyjeżdżał do Szwecji. I ja napisałam list do Czerwonego Krzyża w Szwecji z prośbą o odszukanie. Mało co mogłam powiedzieć, no ale to, co pamiętałam, to napisałam. Nie dostałam żadnej odpowiedzi. No i stwierdziłam, że to już wszystko przepadło. No, słucham cię, dziecko. Misiu? No, dołącz. O coż to chodzi? Halo?
Cześć, mamo.
No, cześć, synu.
Na ekranie masz, koło czerwonego przycisku, masz taki komputer z ludzikiem.
Na ekranie komputer z ludzikiem, tak jak ten ostatni. Mikrofon wyciszony. Czekaj. Jeszcze raz będzie dzwonić. I w 2011 roku dopiero, ja o tej Ludce ciągle myślałam i była głośna afera o ubój zwierząt rytualny. I pan Schuldrich bardzo ostro to skrytykował, że Polacy nie chcą tego uznać. I ja w tym momencie mnie lśniło. I myślę, Boże złoty, przecież ci Żydzi żyją. Zadzwoniłam do Adasia, który już wtedy był w Stanach Zjednoczonych, był znanym skrzypkiem. I pytam, Adaś, czy twoi rodzice, babci, załatwili jakieś drzewko w Jerozolimie oliwne? Nie. Mówi, a czy ja to o to mogę wystąpić? Ja mówi, dobrze, bo wtedy ja już się dowiedziałam, że musi być osoba, która wystąpi i żyjący świadek. No jedynym żyjącym świadkiem wtedy był Adaś. Adaś poświadczył, zajął się tym zresztą bardzo. No i w 2011 roku była dekoracja moich dziadków, pośmiertna już, w Belwederze w Warszawie. I wtedy ja podeszłam do rabina Schuldricha i zapytałam, czy jest możliwość odnalezienia dziewczyny, z którą ja się wychowywałam, a która w czasie wojny była, rodzice przyjęli pod swój dach. Więc rabin mówi tak, ty do mnie napisz, tylko nie w kopercie, bo ja kopert nie otwieram, tylko napisz do mnie elektronicznie. No to wróciłam do domu, pisałam bardzo dużo razy, bez odpowiedzi. Mój starszy syn mówi, mamo, bo ty źle to robisz. Zrobił on dwa razy, bez odpowiedzi. A młodszy syn się zdenerwował i napisał do rabinatu, że jest mu przykro, bo mama jest starszą osobą i została zlekceważona. Napisał internetowo. Natychmiast była odpowiedź, proszę się zgłosić do ŻIH-u, Żydowski Instytut Historyczny. On tam napisał, to było w ciągu jednego dnia. Odpowiedź była, proszę się zgłosić do archiwum w Izraelu. Podano adres, numer telefonu i wszystko. I ja się o tym dowiedziałam, syn zadzwonił, powiedział wszystko, przesłał mi dane. I wieczorem drugi telefon, mówi, mamo, chyba mamy Ludkę. Michał, jak cię włączę, to się wyłącza mikrofon.
Ja ciebie słyszę teraz. Masz koło czerwonego przycisku?
No, a słuchaj, nie możesz ty się z nimi połączyć?
Michał Pańczyk skontaktował się z domem bojowników getta, gdzie znajdują się potężne archiwa związane z żydowskimi uchodźcami z Europy.
Naciśnij ekran.
Jeżeli byście chcieli państwo coś więcej wiedzieć, to tutaj proszę się odezwać do pani Ewy Florenschein z Norwegii, tak? Czyli z południa znowuż na północ skoczymy, która ma swoje, jak gdyby, kopie tego archiwum i ona jest w kontakcie z wszystkimi ludźmi, którzy byli objęci, jak gdyby, tą akcją, tak? Bo tam była organizacja, która wywoziła te dzieci, te sieroty do Izraela, tak? Więc ta pani miała akurat tę kopię tego archiwum i ona spędziła życie na tym, żeby przez to archiwum się przekopać, poznać tych ludzi i utrzymywać kontakt, tak? No a pani Ewa bardzo szybko zaczęła odpisać, bo Pierwszy mail to był: tak, tak, jest taka osoba, miałam z nią kontakt 10-15 lat temu, zaraz zobaczę dalej. No i następny mail przychodzi: I am Ludka, tak? No i w tym mailu ta pani odpisuje, że ona najprawdopodobniej jest tą Ludką, której my szukamy, żyje w Izraelu, w takim i takim kibucu, no i może byśmy się jakoś tam spróbowali zmówić, tak? Wtedy na Skype'ie. To są niesamowite emocje, które się pamiętam jeszcze wtedy. Następnego dnia rano już byłem u mamy i pamiętam, to były mamy urodziny i powiedziałem, że mam niespodziankę, tak?
I nic mi więcej nie powiedział. Przyjechał tutaj do Lublina i mówi do mnie tak: mam dla ciebie prezent, ale w ostatnim pokoju, chodź tam. Ja mówię, to nie możesz tu przynieść? Idę tam, a tam jakaś twarz starszej pani. W ogóle nie zwróciłam na to uwagi, mówi, masz Ludkę. Po prostu połączył się z nią. Więc ja do niej z rękami tak, a ona do mnie z rękami: przestań. Mówi, powiedz mi, jak rodzona matka mogła komuś pod drzwi podrzucić własne dziecko. Ja byłam najszczęśliwszą osobą pod słońcem. Mi się chciało płakać. Ja bym ten ekran, ten monitor chwyciła i przytuliła. No ale te jej ręce tak, poczekaj chwileczkę, to mnie zmroziły. Ale ja się jej nie dziwię. Dla niej to było też, spadło. Ona przez lata, od 2000 roku, cały czas wiedziała o Katarzynie Weiss albo Weiss. Ona marzyła o tym, żeby ją odnaleźć. A tutaj raptem nowe nazwiska, nowe imiona, nowa rzeczywistość ją czekała. Także dla niej to był straszny szok. Ja nie mówię po angielsku, ona biegle mówi po angielsku. Syn był tłumaczem, mówię, mnie tak wytłumaczyli. Mówi, skończmy dyskusję, pierwszym samolotem przyjeżdżamy. No więc ja tutaj stanęłam na głowie, zrobiłam co tylko mogłam. W ciągu 3 dni zrobiłam album, pozbierałam zdjęcia, przetłumaczyłam moje wspomnienia. W pierwszej części jest fakty, na końcu są wspomnienia, no i garstka zdjęć dla tej Ludki. No i przyjechali w piątkę, 3 dorosłych dzieci, mąż, no i ona. Syn ich przywiózł z Warszawy. No i skąd się wzięło nazwisko Hibner? Jak ona w papierach ma nazwisko Weiss albo Weiss. I mówi, że ona pisała do Gazety Wyborczej po polsku, to znajoma jej pisała, że poszukuje Katarzyny Weiss albo Weiss, która we Lwowie wychowywała żydowską dziewczynkę. Ja o tym nie wiedziałam, bo po prostu tego nie przeczytałam. No ale powoli, powoli, powoli. Ja cały czas mówię, niech pani przeczyta, no bo pani, bo tu była tak napięta atmosfera, że ja inaczej nie potrafiłam z tej Ludki, do której mi łzy poleciały, raptem się stała pani. Ja mówię, przeczytaj ten album, tam jest jedna strona, przeczytaj ten album, zobacz. Nie chciała. No zjedliśmy obiad, umówiliśmy się na dzień następny i dzień następny były otwarte ramiona. Bo przeczytała album. Zobaczyła siebie na zdjęciach i poznała się natychmiast. Zawiedziona byłam, że ona nie mówi po polsku. Ja ją chciałam przytulić, ja jej chciałam wszystko powiedzieć. A ona się śmiała i mówi, ja nie jestem Ludka, od Ludka przez te, tylko jestem Iko. No więc ja Ludka Iko nie wiedziałam, ona gdzieś tam pisze, że Ewa mnie do dzisiaj nazywa Ludka. No. A straszną to przepaść zrobiła. Ja zaczęłam się uczyć, miałam tutaj korepetycje, ale no trochę się nauczyłam, ale jak ja mówię po angielsku, to one na Skype'ie rozmawiamy, to one siedzą pod stołem ze śmiechu, no i ja mam kompleksy. Przełącz Dalit. Halo? Halo?
Hi, Ewa!
Hi! Ludka Iko, hi Dalit. Oj. Shalom, shalom. Iko i Dalit. She is journalist. Jest? Ale ja nie słyszę.
Okay. No. We don't hear you very well.
Ludka to dla swoich bliskich Iko. Pogodna kobieta, która przez całe dziesięciolecia nie próbowała poznać swojej prawdziwej tożsamości. W 1948 roku wraz z innymi sierotami przypłynęła statkiem do Izraela. Została adoptowana przez niemieckich Żydów, którzy robili wszystko, aby dziewczynka zapomniała o przeszłości.
I didn't know about myself. So what can I tell if I don't know about me?
Dopiero kiedy adopcyjni rodzice umarli, Ludka, czyli Iko, wspierana przez męża, odszukała w archiwach w Polsce informacje o biologicznych rodzicach. Poznała też swoje pierwsze imię, Rachela. Przez lata poszukiwała Katarzyny Witz, nie wiedząc, że jej nazwisko przekręcono w dokumentach. Była to babcia Ewy Hibner, której rodzice, Zofia i Alfred, ocalili życie żydowskiej dziewczynki. To było brakujące ogniwo w historii Racheli, Ludki, Iko. Będąc w Polsce, postanowiła je zrekonstruować.
I ruszyliśmy do mojej mamy, no bo w końcu mama jeszcze żyła. Mama była już bardzo dementywna w tym czasie. No i już był luz między nami, już było porozumienie, wszystko było w porządku. I mój kuzyn, ten Marek, myśmy ściągnęli całą rodzinę, wydał wielki obiad w hotelu, gdzie Ludka z rodziną nocowała. No ale moja mama odpłynęła kompletnie. I mój brat mówi tak, ja ją zaraz doprowadzę do porządku. Nalał jej ze 20 ml wódki do kielicha. Mamo, wypijemy. Mama wypiła, zczerwieniała, a miała już była po 90. I nagle mówi, Boże, ta pani to moja Ludka. Więc od razu było tłumaczenie. Ludka przybiegła, uklękła, wsadziła twarz na mamy kolana i płakały obydwie. Trwało to pół godziny. Mama z powrotem była nieobecna. No i wtedy napisałam do Jedwaszem znowu, żeby uhonorować moich rodziców. No i była piękna uroczystość w Operetce Śląskiej w Gliwicach. Mama na podium, moja siedzę na tureckim kazaniu, ale się bardzo starała. Przyjechał Adaś, dał piękny koncert. No i jedyne, co moja mama powiedziała, jak podszedł ktoś do mikrofonu, mama mówiła, co mam mówić? Ja mówię, powiedz dziękuję. No.
I feel with all my heart, we love them, all the family. We feel as we are a family.